Powiedz mi, skąd właściwie wziął się Ras Luta? Czy tak właściwie obecny Luta?
Urodziłem się w Kartuzach. No, zawsze właściwie chciałem być, nie, chciałem tworzyć. Muzyka mnie fascynowała. I kiedy po maturze pojechałem studiować archeologię do Torunia, można powiedzieć, zastała mnie taka rosnąca popularność, moda, tak, na muzykę reggae, która... Oczywiście miałem wcześniej styczność, którą bardzo lubiłem, bo ojciec jest bardzo takim dużym fanem muzyki w ogóle, ale przede wszystkim słucha jazzu, czarnej muzyki, tak, czyli jazz, blues. Ma olbrzymią kolekcję winyli i w tej kolekcji również były płyty Boba Marleya, czy Izraela, czy Dabu. I ja sobie bardzo ceniłem zawsze taką muzykę, lubiłem takie typowe klimaty. No i tak właśnie wracając, pojechałem do Torunia, to tam właśnie już, tak powiem, się gotowało, to nazywali druga fala, tak, polskiego reggae. Po tym takim okresie super popularności w latach 80. to w latach 90. troszkę jakby przycichło, bo w latach 90. przyszła moda na muzykę grunge'ową, to już było Nirvana, Soundgarden. Natomiast właśnie gdzieś tam na przełomie wieków, można powiedzieć, wzrosło interesowanie reggae, muzyką jamańską, czy Sean Paul zaczął wydawać swoje rzeczy, które były bardzo popularne. Shaggy też miał jakby taką chyba drugą, można powiedzieć, drugą młodość swoją przeżywaczną. No i tam poznałem ludzi, którzy grali muzykę. Taką wpływową osobą w mojej takiej tej podróży, w punktach podróży muzycznej, był Tomek Tylka. To był skądinąd, bo na on czas również klawiszowiec zespołu Avelion, gdzie z początku grał na gitarze w ogóle, żeby było śmieszniej. No i jednocześnie właśnie Tomek był taki swój sound system, troszkę mnie do tego tak jakby wciągnął, otoczył mnie ramieniem starszego kolegi i zaczęliśmy jakoś tam sobie myśleć o graniu imprez. W Toruniu mieliśmy taką knajpę, gdzie bardzo często chodziliśmy się NRD. Do dzisiaj zresztą istnieje ten klub. Na on czas właścicielem czy też menadżerem tej knajpy był niejaki Komar. Właśnie ten facet również pokazał nam sympatię, pozwolił nam robić te imprezy taneczne. Ten sound system, żeśmy nazwali New Reggae Dimension, na cześć, że tak powiem, tego miejsca, czyli właśnie w NRD. No i z racji tego, że potrzebowałem, nie mogłem być Adam Tersa, wydawało mi się to słabe na plakat, na ulotkę, to musiałem wymyślić dla siebie jakiś pseudonim artystyczny. Natomiast to się zbiegło z tym, że do Torunia witał inny jeszcze nawijacz, taki starej daty, można powiedzieć, koleś, który w ogóle jakoś tak chyba, nie wiem skąd do tego raczej przyszedł, czy z hardcore'u, czy z takich postpunkowych rzeczy. W każdym razie ksywę miał Globus. Ten facet był z Poznania. A w Poznaniu, jak wiemy wszyscy lub nie wiemy, funkcjonuje w poznańszczyźnie, powiem, gwarze poznańskim, takie słowo luta, które oznacza dobrą zabawę, tak? Ostrą zabawę. Zresztą w polskim starym języku luty to znaczy również właśnie taki hardy, ciężki, tak? Tak mi się to spodobało, tym bardziej, że wielkim idolem, jeśli chodzi o jamańską muzykę, zawsze był Sizzla. No i tutaj tak nastąpiło takie Sizzler. Sizzler po angielsku to jest osoba, która zwraca na siebie uwagę, jest charyzmatyczna, mówimy w kontekście koncertów, tak, imprez. Jest taką duszą towarzystwa, powiedzmy sobie, tak, rozkręca imprezę. No i skojarzyło mi się właśnie ta luta poznańska z ksywą Sizzli. No i tak powstał Ras Luta. Wrzuciłem to na Ras, oczywiście przydomkiem, którego używają Rastafarianie, na cześć Haile Selassiego. Jest to fragment jego tytułu przedkoronacyjnego, czyli Rastafari Makonnen. I w ten sposób tak wrzuciliśmy tą ksywę, był Tomala i Ras Luta, no i tak zostało na wiele lat.
Powiedz mi, czy pamiętasz ten moment, w którym zrozumiałeś, że to jest ten moment, aby postawić wszystko na jedną kartę?
To momentem takim, że tak powiem, przełomowym, czy też momentem takiego przejścia To bardzo jest sztampowa historia. Jak zacząłem już robić te imprezy w Toruniu, posypały mi się tam te rzeczy z graniem z ludźmi, że tak powiem, w zespołach. Nie mogłem nikogo zupełnie znaleźć. Miałem za to bardzo dużą potrzebę po prostu robienia muzyki, tak? Nie tylko jej puszczania. Odnalazłem, że tak powiem, to właśnie dzięki też Tomkowi, Tylce, odnalazłem tą formułę sound systemową, czyli śpiewania do readingów, tak? No i zacząłem próbować sobie pisać swoje teksty. Ułożyłem kilka piosenek i dwie z tych piosenek nagrałem. Jedną przy pomocy nieżyjącego już niestety brata Tomka Tylki, a drugą z pomocą chłopaka, który się nazywał Tymek i miał również sound system, nazywał się ten sound system Maca Tools, o ile dobrze pamiętam, również toruński, tylko że ten to Maca Tools było takie ustawione mocno na dancehall, natomiast myśmy grali bardziej modern rootsy z Tomalą. Czyli powiedzmy sobie taką modern roots, czyli taką współczesną muzykę reggae, tak? W stylu, jak jeżeli ktoś nie jest z tym zaznajomiony, to dancehall jest powiedzmy sobie odpowiednikiem karaibskim hip-hopu, również jego protoplastą, natomiast modern roots jest to taki styl, który może odnosi się do takiego stylu, który uprawiał Bob Marley. Nagrałem dwie piosenki, nagrałem w Babilonie piosenkę oraz Każdy Krok. I te piosenki wrzuciłem wówczas na jedyne miejsce, taki hub, powiedzmy sobie, towarzyskiej osób lubiących muzykę jamajską w Polsce, czyli Forum Reggae w Polsce, RWP. Tam zauważony przez Marka Bogdańskiego, tak, czyli Dread Squada. Nie? On mnie zaprosił na swoją składankę Dread za Dreadem, którą wydało Wielkie Yo. To był okres, kiedy jeszcze studiowałem archeologię w Toruniu i starałem się jakby pogodzić te dwie rzeczy. Natomiast już po tym, kiedy właśnie nagrałem tą piosenkę, wyszła ta składanka, no to wtedy odezwali się właśnie do mnie chłopacy z East West Rockers. Zostałem zaproszony przez nich na imprezę, tu do Gdańska, gdzie teraz mieszkam zresztą, która impreza była organizowana przez nieżyjącego również dzisiaj już niestety bardzo fajnego człowieka, który się nazywał Przemek Miller, zresztą niesamowitego aktywistę takiego miejskiego, zwolennika ekologii, rowerów, tutaj trasy rowerowe w Trójmieście są, można powiedzieć, w dużej mierze jego zasługą, jego środowiska. No i na tej imprezie właśnie no, powstała jak taka myśl, żeby grać razem z East West Rockers, oni mi to zaproponowali i to się z kolei zbiegło z tym, nie zdałem sesji na studia. No i stanąłem przed obliczem takim, że tutaj się szykował się już ten polski ogień, tak, szykowała się powoli wizja tego grania, jak powstawała z FWR. Miałem do wyboru, prawda, tak, albo właśnie próbować dalej zdobywać wykształcenie, czego nie do końca czułem szczerze. Dzisiaj oczywiście żałuję tego, no, mając 42 lata, żałuję, że nie skończyłem studiów. Natomiast wtedy, jako tam niespełna 20-letni chłopak, wydawało mi się, tak byłem przekonany, no, że jest to po prostu niesamowitsza rzecz, jaka mi się przydarzy w życiu kiedykolwiek i że jest to taka przygoda, której nie można odpuścić, prawda, przepuścić takiej okazji. No i złożyłem indeks, spakowałem się i z Torunia wystrzeliłem do Wrocławia. No i wtedy de facto to się zaczęło, tak? Czyli właśnie zrezygnowałem ze studiów, ponieważ no, tam już były koncerty, zacząłem zarabiać pieniądze pierwsze, a że też nie do końca czułem jakby celowość, tak? Rozumiałem celowość bycia tam na tych studiach, no to ta perspektywa pracy, muzyka, twórcy no, dużo bardziej mi odpowiadała.
Czyli to jest idealny przykład postawienia dosłownie wszystkiego na jedną kartę i pójścia, myślę, że za marzeniami.
Chyba tak, no oczywiście, albo inaczej zapytam, no na pewno jest wielu takich ludzi, szczególnie wielu chłopaków młodych, którzy chcą, podoba im się to, że są popularni, tak, podoba im się to, że zwracają na nich uwagę ładne dziewczyny, że mają dużo pieniędzy, koniecznie, prawda, robiąc po 8 godzin gdzieś w jakimś dyskoncie, tak, czy w biurze, no więc to, no to jest fajne życie, fajna przygoda.
20 lat temu zaczęła się twoja przygoda muzyczna, która z tego, co mi wiadomo, zaowocowała 6 solowymi albumami, 3 z East West Rockers i oczywiście jeszcze kilkudziesięcioma innymi piosenkami. Czy masz jakiś swój ulubiony projekt, do którego lubisz wracać myślami?
Wiesz, no ja myślę, że wszystkie płyty są ważne, tak? To tak jakby się zapytać, które dziecko kochasz bardziej, tak? Rodzica, który ma jakieś dzieci.
ciężko powiedzieć, prawda? Nawet nie fajnie tak różnicować. Natomiast wiesz, no wiadomo, że każda z tych płyt, jak zajmuje, to nawet jeśli to nawet nie chodzi o bycie artystą czy twórcą, ale jeżeli pracujesz po prostu przy różnych projektach, tak, no to każdy projekt, kiedy później patrzysz w tył, każdy projekt, czy też wynik tego projektu, tak, tej pracy, to będzie cię przenosił do jakiegoś określonego miejsca i czasu w twoim życiu, tak, do jakichś emocji i tak dalej. No i wszystkie te płyty właśnie tak mają. Nie każdy z tych czasów, każdy z tych okresów był dla mnie wyjątkowy i nie sądzę, żebym mógł powiedzieć, że coś takiego, co tak bardzo zapadło mi w pamięć. Natomiast powiedzmy sobie tak, najciekawszą historię z wszystkich tych albumów mają dwie płyty. No to jest moja pierwsza płyta solowa, czyli Jeśli Słyszysz, i właśnie ta płyta z The Moneymakers, bo to są dwie takie no najbardziej ciekawe, może nawet filmowe historie, można powiedzieć.
18 grudnia 2006 roku wydaliście album Ciężkie Czasy. Powiedz mi, jakie masz wspomnienia z jej powstawania?
Tak, 18 grudnia 2006 roku. Jakie mam wspomnienia? No wspomnienia mam piękne. No to był czas takiego, no, przede wszystkim byliśmy wszyscy bardzo młodzi, tak? Młodzi ludzie, byliśmy bardzo młodzi, bardzo głodni, czyli bardzo nam się chciało, tak? Chciało nam się odnieść sukces, chciało nam się grać, pracować ze sobą. To był czas, kiedy ta scena była bardzo ze sobą zżyta. W każdym mieście mieliśmy przyjaciół. Wszędzie mieliśmy ludzi, którzy nas znali, byli dla nas życzliwi. Płytę Ciężkie Czasy nagrywaliśmy, czy też pisaliśmy bardziej, tak, właśnie można powiedzieć równorzędnie z tym, jak pracowaliśmy nad piosenkami na Polski Ogień, która to składanka przez Pioneera wydana, zresztą do dzisiaj mojego bardzo dobrego kolegę, może jakiegoś takiego mentora muzycznego, bo to facet, który jest 15 lat starszy ode mnie. Pioneer produkował właśnie Polski Ogień. To był facet, który robił rzeczy dla Gentlemana, dla Seed. Sam stworzył taki bardzo w 80-tych latach popularny zespół ska-punkowy Messer Banzani w Niemczech Wschodnich. No i właśnie a propos tego Polskiego Ognia, dogadaliśmy się z Pioneerem, żeby wyprodukował nam również tą płytę naszą, Ciężkie Czasy. No i co? No, jakie mam wspomnienia? Siedzieliśmy a to w studio, a to w mieszkaniu Malika z Single Jet Sound System. Malik mieszkał ze swoim bratem Mad Mike'iem wtedy. Można sobie łatwo wyobrazić, no, czterech chłopaków, czy pięciu wtedy właściwie jeszcze, bo trzeba liczyć Michała, czyli Zwindłego, naszego DJ-a i takiego no, człowieka, który tam pomagał bardzo dużo w logistycznych sprawach i produkcyjnych i tak dalej. No i no, żyliśmy pełnią życia, tak? Imprezy reggae, olbrzymie ilości marihuany, masa przyjaciół, piękne dziewczyny, które się tam cały czas kręciły gdzieś. I można sobie wyobrazić, że wszystkim nam wydawało się, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, prawda? Na płytę nagrywaliśmy Radara niejakiego. Natomiast tak, Radar był super, super ziomem, Przemek, i u niego w domu właśnie żeśmy nagrywali. Pioneer przyjechał, byliśmy pełni nadziei, pełni entuzjazmu. Wiadomo, że był to początek naszego bycia razem ze sobą jako zespołu, więc wtedy również nie istniały żadne jeszcze tarcia personalne, tak, ani ambicjonalne problemy nas nie dotykały, więc no, to było wszystko bardzo piękne. Potrafiliśmy być tygodniami całymi w trasie, sypiać po ludziach gdzieś tam na podłodze, grać te koncerty, dlatego że no po prostu był szał, gdziekolwiek byśmy nie pojechali, tam kluby były pełne, ludzie szaleli, no a myśmy byli, może być, królami życia.
Powiedz mi jeszcze, czy fani mogą spodziewać się reaktywacji i waszego powrotu na scenę?
East West Rockers? Nie, nie. Myślę, że tak daleko się rozeszły nasze drogi. Ostatnio nawet była okazja, co prawda niemiła dosyć, bo okazało się, że są tam problemy na linii naszej z pewną wytwórnią, prawie wypłat należności ze streamingu. I też no, fajnie oczywiście, bardzo fajnie porozmawiać, tak, i usłyszeć głosy dawnych kolegów i tam powspominać, natomiast po tym, jak właśnie przez parę miesięcy musieliśmy tam współpracować, robić coś i tak dalej, to widać po prostu, że każdy z nas już jest gdzie indziej w swoim życiu, już jakby zamknął po prostu ten temat, nie? I myślę, że skoro nie udało się wtedy, to teraz, czyli w 2016 roku, to tym bardziej już teraz by się nie udało. Bo po prostu no, jesteśmy tak już różni i każdy już tak w jakimś swoim świecie się zagnieździł, że ciężko by było się znowu gdzieś tam spotkać na jakiejś płaszczyźnie wspólnej.
W twojej muzyce, jak i w muzyce innych przedstawicieli polskiej sceny reggae słyszę dużo takiego trochę melancholijnego powrotu do przeszłości. Dużo znaczycie tego, że chcielibyście, by było tak jak dawniej, ale czy jest w ogóle taka możliwość, by cofnąć się do tych lat? Myślisz, że jesteśmy w stanie wrócić do tej atmosfery i do tamtego stylu życia?
Ja myślę, że już nie. Oczywiście wiesz, jak to jest. Ja mam 42 lata, więc dla dzisiejszych młodych ludzi, tak, nastolatków, tak młodych dorosłych, już jestem powoli starym dziadem po prostu. No i wiadomo, że wszyscy starsi ludzie zawsze narzekają, że kiedyś to były czasy, nie? Teraz to już nie ma czasów. Ale faktem jest, słuchaj, no ja, my załapaliśmy się na moment w historii, w dziejach muzyki przełomowy, czyli można powiedzieć, umierał stary świat z fizycznymi nośnikami, modelem labelowym, modelem wytwórnianym, czyli takim, że to wytwórnia wynajdywała artystów zdolnych, młodych ludzi, tak, inwestowała pieniądze w nich i tworzyła jakby ich kariery. Dzisiaj jesteśmy w czasach streamingu. Wtedy jeszcze Viva była, wyobraź sobie, była Viva, mm-hmm. Były teledyski w telewizji leciały, tak? Dzisiaj już tego nie ma. Dzisiaj krajobraz jakiegoś tego świadka muzycznego zmienił się nie do poznania. To nie tylko przez pandemię, ale przede wszystkim przez rozwój technologii. I nie ma powrotu absolutnie już do tam. Dzisiaj młodzi ludzie szukają czegoś innego, tak? Są nastawieni na różne inne rzeczy. A też umówmy się, no muzyka reggae w Polsce już nie jest tak atrakcyjna jak kiedyś. Niestety coś takiego się stało. Myślę, że tutaj pomógł bardzo, tak mówię, oczywiście z przekąsem, pomogli temu Kamil Bednarek i ludzie, którzy go opaździerzali, ogarniali, chcieli zarabiać na nim pieniądze. Muzyka reggae dostała mordę, że tak powiem, tak? Stała się memiczna i po prostu nikt nie interesuje się nią na tyle, żeby poświęcać jej życie, tak? Nie ma, kiedy byłem ostatnio na Ostródzie, to widziałem same znajome twarze. Nie ma świeżej krwi, nie ma młodych ludzi, którzy ładnie śpiewają, czy świetnie rapują, tak, nawijają, w tym gatunku poruszać, tak? Także no, nie będzie na pewno już powrotu do tego. Nie, może za kilkanaście lat, tak? Może ktoś tam będzie chciał nas wyjąć z szafy, odkurzyć, ale na razie nie widzę czegoś takiego, absolutnie.
Powiedz mi, czy opłaca się być sobą, będąc jednocześnie muzykiem, czy raczej zakładać tą sceniczną maskę i udawać kogoś, kim nie jesteś?
Od razu powiem. W mainstreamie udaje się tym ludziom, nie tym, którzy zakładają maskę do mainstreamu, tylko tym, którzy pasują do mainstreamu, czyli po prostu mają taki typ osobowości, gdzie którzy łatwo potrafią podjąć kompromis, potrafią się dostosować, nie mają o tyle chęci wyrażania siebie, ile bardziej chęć po prostu istnienia, tak, funkcjonowania na scenie, funkcjonowania w tym takim środowisku. Tym ludziom się udaje, tak? Natomiast no, to jest zresztą moim problemem też zawsze było. Ja właśnie nigdy się nie chciałem, że tak powiem, układać do kogoś, tak? Zawsze wydawało mi się, że podejmowanie kompromisów jakichś z moją muzyką to tylko ze szkodą dla muzyki będzie, prawda? I dla mnie i tak dalej. No i zresztą no i tak to jest, że do końca jednak, też do teraz, jak już ta moja kariera, można powiedzieć tak naturalnie, że tak powiem, przygasła, to, no to widzę, tak? Że no rzeczywiście udało mi się zachować, że tak powiem, integralność tego, co robię, ale za cenę, bo zawsze jest cena jakaś zapłacenia, za cenę tego, że ten przemysł jakby tak nie przyjął, nie wchłonął mnie, że powiem. Czy to dobrze, czy źle, tego nie wiem, nie to oceniać. No ja jestem zadowolony z tego miejsca, gdzie jestem teraz.
Jakie masz rady dla młodych, którzy chcą ruszyć tą swoją reggae karierą?
Znaczy tak, przede wszystkim, ja myślę, że to nawet nie reggae karierą, tylko po prostu jakąkolwiek, tak? Jeżeli jest się muzykiem, ja jestem nauczycielem, od 8 lat uczę ludzi muzyki, pisania tekstów, komponowania. I tak, pierwsze zawsze, co mówię moim uczniom, to jest, że nie ma nagrody za dobre sprawowanie. Nikt. Możesz robić wszystko tak, jak powinno się robić. Można być niesamowicie utalentowanym człowiekiem, można świetnie pisać, grać i tak dalej, ale jeżeli się nie spotka odpowiednich osób, jeżeli jeżeli nie ma się szczęścia, to może się po prostu nie udać, nie? I drugie zawsze mówię, żeby ten fakt nas nie zniszczył, zawsze na pierwszym miejscu musi być radość tworzenia, satysfakcja z samego aktu tworzenia i później satysfakcja z takiego energetycznego połączenia z odbiorcą muzyki. Jeżeli ktoś zakłada na samym początku, że chce zarobić dużo pieniędzy i chce być bardzo popularny i chce to robić do końca życia, to w 90% przypadków skończy zgorzkniały, sfrustrowany, zły, wypalony.
A co powiedziałbyś sobie sprzed 20 lat?
Zrób sobie konto w banku, to bym pierwsze powiedział i oszczędzaj pieniądze. A tak bardziej poważnie, wiesz co, ja myślę, że to jest problem, wszyscy mają, lub niemal wszyscy mają takie problemy, jak są młodymi ludźmi. Myśmy byli grupą chłopaków, byliśmy zapatrzeni w tą kulturę getta z Jamajki, tak, karaibską, która, umówmy się, no, nawet patrząc z perspektywy dzisiejszych standardów, była pełna tej toksycznej męskości, jak to się dzisiaj mówi, prawda, takiego niezdrowego współzawodnictwa, takiego, przyznam szczerze, również trochę przedmiotowego traktowania kobiet, co, no, czego wszystkiego do dzisiaj wiadomo, no, że wcale nie jestem z tego zadowolony, tak? I miałem tak w życiu, jestem osobą, która się nie boi powiedzieć przepraszam nigdy. I też musiałem to przepraszam w tych latach, już jakby no, skończyła się moja młodość i spotykałem niektóre osoby, to też musiałem powiedzieć to, tak? Więc myśmy się nie ustrzegli niestety tych błędów czy tych pułapek. Żaden z nas, nie? Tam wszyscy mieli jakieś problemy, a to problemy z używkami, a to właśnie problemy z kobietami, z wiernością, a to mieliśmy takie właśnie ambicjonalne jakieś, tak, więc na pewno zabrakło kogoś takiego, rzeczywiście takiego mentora, który by powiedział, chłopacy, tak, najważniejszy jest cel, tutaj nie to jest ważne, nie to, nie ubrania za darmo, nie kochanka w każdym mieście, tak, niekoniecznie pieniądze i jakieś tam bzdury, które sobie kupujecie za to, tylko praca jest ważna, ważni są fani, ważna jest muzyka i tej jakby muzyce, której tak naprawdę powinniśmy wtedy oddawać, że tak powiem, hołd, cześć, bo to ona nas tam zabrała. Często no, coś tam inne rzeczy nam tu przysłaniały i też no, dlatego tak burzliwe nasze losy były i tak to się wszystko burzliwie skończyło.
A aktualnie jak wygląda ta relacja z muzyką?
Obecnie, co mogę powiedzieć, no jestem nadal aktywnym muzykiem, prowadzę z moją żoną firmę w Gdańsku, akademię coś tam wymyślę, uczę śpiewu, uczę gry na instrumentach, pisania tekstów, kompozycji, zajmuję się umuzykalnianiem małych dzieci, starszych troszkę, tak, współpracuję z różnymi młodymi, takimi aspirującymi artystami, ja cały czas nie dość, że robię swoje rzeczy, no to jeszcze uczestniczę w procesie twórczym innych osób, co jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Oczywiście wiadomo, że no, takie życie już nie w świetle scenicznych świateł, ma swoje blaski i cienie, jesteśmy tutaj uzależnieni mocno od sytuacji ekonomicznej i tego, jak ludzie mają pieniądze i nie. Natomiast mimo wszystko powiedziałem, jestem bardzo zadowolony z tego miejsca, gdzie jestem. No mam piękną rodzinę, wspaniałą córkę, cudowną żonę i to na pewno w dużym stopniu rekompensuje mi jakby już to takie życie w trasie, którego czasami brakuje, ale też jak sobie przypomnę niektóre sytuacje, to też mi nie aż tak bardzo brak. Czyli no cały czas zachowuję kontakt z muzyką, tworzę. Jestem co prawda w żółwim tempie, ale jestem cały czas w połowie tworzenia płyty z Radkiem Ciurko i z Kubą Jabłońskim. Tutaj trzeba sobie powiedzieć, że to są muzycy dawnych zespołów Jamal i Lady Punk oraz Kardzik na żywo. I tyle, no i tak, że tak powiem, siedzę sobie, robię muzykę, uczę ludzi. No i czekam również na ustawę o statusie artysty zawodowego. Bardzo bym z tego miejsca chciał prosić wszystkich, którzy mogą, żeby popierali ten pomysł i go, że tak powiem, rozgłaszali, bo to jest bardzo fajna i potrzebna rzecz w Polsce.
Wspominałeś, że pracujesz nad nowym projektem i czy w takim razie, czy ten projekt w jakimś najbliższym czasie ujrzy światło dzienne?
Nie wiem, czy w najbliższym i nie wiem, czy w ogóle, ponieważ założyłem sobie, tak jak już wcześniej wspomniałem, założyłem sobie, że nie będę nic zakładał i może wydam, może nie wydam. Muzyka jest fajna, to jest taki, to jest blues rockowy projekt, trio. Myślę, że
jak powiem, że z moimi inspiracjami tutaj są The Black Keys na przykład i tego typu podobne rzeczy, no to może jakoś tam już ludzi naprowadzić na to, co to może być. Natomiast jeżeli chodzi o reggae, to akurat o tym chciałbym powiedzieć dwa słowa. Kuje się wreszcie oficjalne wydanie piosenki Mała, która to piosenka ma już 20 lat. I właśnie na 20. rocznicę powstania tej piosenki Pioneer wpadł na pomysł, żeby wreszcie legalnie, oficjalnie wydać ten reading, czyli Cure. Razem z tą piosenką w Polsce towarzyszyły wersje moich kolegów z ówczesnej sceny reggae. Myślę, że można się spodziewać wersji Bastajpana, Chiby, Sztosa, Taliba, Sajacha, może jeszcze jakiegoś innego. No i to na pewno w najbliższym półroczu się pojawi, to wydawnictwo. A kiedy ta moja płyta bluesrockowa się pojawi, to tak jak powiedziałem, nie liczę już i nie zakładam, że zostanę idolem nastolatek, tak? Ani że podbiję listy przebojów. Nie chcę się rozczarowywać, nie chcę się czuć jakoś taki właśnie zawiedziony, więc robię po prostu muzykę dla siebie, dla satysfakcji bycia z moimi kolegami w studio. To jest naprawdę najważniejsze.
Jasne, to ja w takim razie przyznam, że nie mogę się doczekać, aż będę mogła posłuchać tego dzieła.
Bardzo mi miło, dziękuję.
I tak już słowem podsumowania, jak byś zsumował z takich najważniejszych lekcji swoje doświadczenia muzyczne z ostatnich 20 lat? W kilku słowach może.
No to już nie licz na nic, tak? Nie licz na nic, ciężko pracuj, bądź sobą i na nikogo, licz na siebie, licz na łódź szczęścia, a nóż widelec, spotkasz na swojej drodze ludzi, którzy docenią to, co robisz, ciebie i pomogą. To jest chyba, to jest największa lekcja, tak? Właśnie to, co mówię zawsze, czyli rób muzykę dla siebie, dla przyjemności, radości, a reszta przyjdzie, jeżeli ma przyjść. Jak nie przyjdzie, to zawsze pozostanie tutaj satysfakcja, tak? A jeżeli przyjdzie, to będzie super, bo będzie coś podobne. No i tyle. Unika się wtedy właśnie wypalenia, unika się wtedy takiego zgorzknienia, co mnie, musiałem bardzo dużo pracować nad sobą, żeby też właśnie się wyleczyć z tego, nie? Kiedy tam w okolicach pandemicznych zaczęło się to wszystko sypać, zaczęła siadać ta scena już zupełnie, nie tylko zresztą reggae, tak? Ale to właśnie był taki okres bardzo ciężkich przemyśleń moich, takiego bicia się ze sobą, rozprawiania z tym, no i to chciałbym, żeby jeżeli ktoś słucha i w podobnej sytuacji jest, to chciałbym mu tego oszczędzić, bo to jest bardzo ciężkie, tak jakby schodzenie szybkie z takiego haju, nie?
Do
rzeczywistości. Tak, dobrze jest mieć zawsze to gdzieś z tyłu głowy właśnie, że to nie jest obiecane, że to jest tylko na chwilę, że nic nie trwa wiecznie, że powinniśmy się cieszyć, doceniać to, co mamy.
Super. Ja w takim razie bardzo ci dziękuję za szczere słowa.
Również bardzo dziękuję.
Miałam się dzisiaj usłyszeć. I cóż, życzę powodzenia i czekam na najnowszy album.
Jasne, dziękuję. Na pewno się odezwę w sprawie rozmowy a propos tego materiału, jak się ukaże. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają.
Cześć. Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz.